Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Adres e-mail oraz źródła materiałów, o których będę wspominał w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie. A dziś temat niełatwy, bo temat pracy dzieci i ich praw, o których niestety często zapominamy. Co roku, szczególnie w okresie wakacji, w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia dzieci, które pracują na przykład zrywając truskawki, sprzedając wiśnie czy pomagając w pracach polowych swoim rodzicom, rolnikom. Pojawiają się głosy, że taka praca buduje charakter dziecka, pozwala im zarabiać własne pieniądze, uczy szacunku do własnoręcznie zarobionych pieniędzy. Mam jednak wrażenie, że te głosy zagłuszają inne ważne kwestie i pytania, takie choćby jak to, czy w ogóle zadaniem dziecka powinno być zarabianie pieniędzy i czy od tego nie są rodzice, czy dzieciństwo to jest czas na pracę, czy na swobodny rozwój, czy nie jest też tak, że pracę dzieci, nawet dorywczą i wakacyjną, chwalą głównie ci, których dzieci nie muszą w taki sposób pracować. Jaki wpływ może mieć ta praca na dzieci? W końcu to wykonywanie ciężkiej fizycznej pracy może wywołać szkody w ciągle rozwijającym się organizmie, a ucierpieć może także niedojrzała psychika. Dlaczego mechanizmy pracy ciągane są coraz młodsze, nawet kilkumiesięczne dzieci, a ich praca i wizerunek często z pominięciem prawa i poszanowania ich prywatności wykorzystywany jest choćby do reklamowania produktów? Wreszcie, co firmy wykorzystujące w swojej działalności pracę i wizerunki tych dzieci mogą zrobić, aby tych praw nie naruszać? O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Konradem Ciesiołkiewiczem, który jest przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, a także prezesem Fundacji Orange, która zajmuje się edukacją medialną i cyfrową dzieci oraz młodzieży. Konrad Ciesiołkiewicz jest także tegorocznym laureatem nagrody imienia Janusza Korczaka. Jury tej nagrody wyróżnia osoby wspierające podmiotowość i prawa dziecka. Zapraszam.
A ze mną jest już dr Konrad Ciesiołkiewicz. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Temat pracy i pracy dzieci jest coraz bardziej aktualny. Może zacznę od Twoich doświadczeń. Czy Ty pracowałeś jako dziecko, jako nastolatek?
Troszeczkę pracowałem, nie tak wiele. Miałem to też szczęście z jednej strony, że z jednej strony pochodzę z domu dość niemajętnego, delikatnie mówiąc, natomiast z drugiej strony rodzice uważali, że nie powinienem za dużo pracować jako dziecko, żeby mieć dzieciństwo i zawsze to podkreślali, żebym jak najdłużej nie szedł do pracy. Na studiach do takiej poważnej pracy poszedłem, ale zdarzało się rzeczywiście, że jakieś zbieranie, pamiętam bardzo dobrze, taka praca na serio, w miarę na serio, jak na tamten wiek, kilkunastu lat można powiedzieć, to było zbieranie wiśni za pieniądze i to była taka lekcja bardziej właśnie może gospodarności, ekonomii, ale chyba też bardziej podążanie za kolegami, z którymi to zrobiliśmy, to bardziej w tym trybie. Ale to miałem to szczęście, tak, bo nie musiałem w jakimś sensie, nie miałem takiego mentalnego przymusu, nie czułem, więc robiłem to dla siebie. Mówiąc uczciwie, też nie za długo to trwało, bo nie przypadło mi to do gustu.
Ja też jakby dodam od siebie, że ja też w dzieciństwie trochę pracowałem, bo moi rodzice wywodzą się, bo ja w ogóle pochodzę z Lubelszczyzny i ich rodzice byli po prostu rolnikami, więc pomagaliśmy całą rodziną, tak naprawdę dziadkom, rodzicom. I no nie przepadałem za tym, mówiąc delikatnie, bo każde wakacje dla mnie oznaczały pracę, jak to się mówi, w polu, jakieś przesypywanie zboża, w kurzu, pyle. I pamiętam, że bardzo, bardzo długo myślałem, żeby tylko tutaj nie trafić na stałe. Zmierzam do tego, że...
Tak, to jednak różne sytuacje, prawda? Bo ja to tak robiłem bardziej z ciekawości, troszkę dlatego, żeby z kolegami, z kumplami po prostu to porobić. Troszkę się może zobaczyć, jak zarobić można swoje pieniążki, wtedy tak to nazywałem, pieniążki. I rzeczywiście można było całkiem nieźle zarobić, jak na tamten wiek, przy tym zbieraniu wiśni. Natomiast miejmy świadomość, że oczywiście praca dzieci w polu, właśnie w gospodarstwach rolnych, no to przecież jest chleb powszedni tysięcy Polek i Polaków, prawda? Codzienny, więc to trwa.
To ciągle trwa i też jakby kończę tylko jeszcze moją historię jednym zdaniem, że Ja tak gdzieś w pewnym momencie moi rodzice stwierdzili, że jednak lepiej, żebym czytał książki w tym czasie i uczył się, niż to robił, niż im pomagał. Ale no właśnie, zmierzam do tego, ponieważ co roku właściwie w okolicy wakacji rozbrzmiewa taka dyskusja, ktoś rzuci do mediów społecznościowych zdjęcie, a tutaj właśnie zaradni chłopcy sprzedają wiśnie albo je zerwali. I to ma być jakiś dowód tego, że ta praca jakoś buduje charakter, że pozwala, uczy szacunku do własnych zaręcznie zarobionych pieniędzy. I ciebie chciałem zapytać no właśnie o to, jak ty patrzysz na takie i wpisy, i takie doniesienia, bo to jest jakby standard, a jednocześnie no to jest po prostu praca no, dzieci, ludzi, którzy może właśnie nie powinni w ogóle myśleć o tym w tym czasie, że muszą pracować.
Mam podobne przekonanie. Oczywiście nie chciałbym oceniać tutaj decyzji rodziców czy zachęcania bliskich do takiego punktu widzenia, bo rzecz jasna oczywiście jest to jakaś lekcja ekonomii, jakaś zaradność, właśnie lekcja jakiejś takiej przedsiębiorczości w takim rozumieniu nie tylko zarabiania pieniędzy, ale pewnej sprawności, wzięcia spraw w swoje ręce i odpowiedzialności za nie. Oczywiście może też to tak być, oczywiście pod warunkiem, że też jest to tak właśnie na spokojnie chyba traktowane, no bo nie rozmawiamy, no zazwyczaj nie widzimy wpisów rodzin, w których dzieci muszą pracować, są do tego niemalże zmuszane albo przymuszane sytuacją, bo to nie chodzi tylko o pracę o charakterze niewolniczym w rozumieniu za karę, tylko po prostu sytuacja rodzinna jest taka, że no, też dziecko czuje taki obowiązek, prawda? I tych wpisów nie widzimy. I myślę, że to jest właśnie taki wierzchołek góry lodowej troszeczkę. Natomiast ten pierwszy aspekt widzę w tym wartość, natomiast widzę też w tym jednak tę ciemniejszą stronę troszeczkę. To znaczy, że od wieku kilku lat, dyskusja, jak się rozmawia zresztą z dziećmi, to bardzo to wybrzmiewa, mianowicie ten aspekt właśnie takiego materialnego zorientowania na świat, na rzeczywistość, czyli że jakby przesiąka się troszeczkę i w szkole to jest bardzo widoczne poprzez rywalizację. Myślę, że to dom często, kultura popularna wokół nas, że szkoła właśnie przygotowuje, ma przygotować te dzieci do zarabiania pieniędzy później, do kariery później. Kariery, czytaj, której miernikiem jest oczywiście stan konta albo pozycja w hierarchii społecznej, czyli mamy bardzo schierarchizowaną mentalność już nawet, prawda, w tym względzie i wydaje mi się, że to jest jednak pewne ryzyko. Ja akurat mam dzieci i też ja tego rodzaju działań nie podejmuję, w ogóle jakoś nie czuję tego po prostu, natomiast wydaje mi się, że ten rywalizacyjny tryb działania, myślenia, taka mentalność, jakaś taka prefilozofia, która wciąż w nas jest, czyli że my się kierujemy jakąś filozofią, chociaż nieświadomie to robimy, w środowiskach przedszkolnych nawet już i szkolnych jest bardzo wyraźny. I ten właśnie taki model, że tutaj zarabiam albo często na przykład opłacenie za dobre oceny. Czyli jak my mamy szukać motywacji wewnętrznej, kiedy ktoś nam płaci za dobre oceny, to jest też element dla niektórych właśnie budowania umiejętności bycia przedsiębiorczym. Moim zdaniem to jest trochę, ja to traktuję nieco, nie oceniając innych, jako nieco jednak wychowawcze i takie niepedagogiczne podejście.
Też jakby, no, ciekawe to, co powiedziałeś z tymi przedszkolami. Bo też gdzieś kiedyś, jakiś czas temu zwróciłem uwagę, że są już przedszkola dwu-, trzyjęzyczne. To już jakby zaczyna się budowanie, nie wiem, CV w wieku przedszkolnym. Czy to nie jest jakiś szalony po prostu wyścig?
Tak, i tu jest, widzę też na przykład po stronie dorosłych, nas, świata dorosłych i osób prywatnych, rodzin, bliskich, ale także w sumie organizacji, instytucji, też przedsiębiorstw, sporo niekonsekwencji, bo wydaje mi się, że z jednej strony wysyłamy dzieci właśnie w takim trybie wyścigu szczurów, no bo umówmy się, to tak jest, my to robimy z miłością, z troską, bo myślimy o ich przyszłości, prawda? Często nie do końca dostrzegając teraźniejszość, ale robimy to, a z drugiej strony dostałem newsletter z OECD, który też mówi o tym, że rodzic przeciętny w skali globalnej udostępnia około 1500 zdjęć i materiałów wideo dziecka do jego 5. roku życia. Czyli z jednej strony mówimy troska i budowanie przyszłości i CV, a z drugiej strony, na co też zwraca OECD uwagę, bo mówi o nadużyciach seksualnych i o nadużyciach w ogóle, łamaniu praw do prywatności, pewnie będziemy o tym jeszcze dzisiaj rozmawiać. Natomiast drugi aspekt jest taki, że ostrzegają również przed tym, że w zasadzie to może zniszczyć karierę tych osób za moment. Ponieważ dzisiaj mają 5 lat, ale za moment będą mieli kilkanaście i będą chcieli iść na staż, będą chcieli coś robić, natomiast ich historia została w dużej mierze zbudowana, a czasami nawet nie tylko zbudowana, tylko wykorzystana, przepoczwarzona przeciwko nim i nie mają nawet na to wpływu. To też dużo mówi o tej mentalności, nie? Że z jednej strony chcemy właśnie budować to CV, ale z drugiej strony w sumie robimy dużo, żeby tę historię taką właśnie na przyszłość, no w jakimś sensie, no na pewno jej nie pomagać, bo właśnie przed tym ostrzega, nawet alert wysłało właśnie OECD, że to może bardzo przeszkadzać w przyszłym rozwoju zawodowym dla tych młodych ludzi po prostu.
Też chciałem się zastanowić nad tym z tobą, skąd nam się to wzięło, bo jeszcze można pomyśleć sobie, że no nie wiem, 2-3 dekady temu, kiedy nie wiem, budowany był w Polsce kapitalizm, to nie wiem, tak jeszcze mieliśmy może mniej krytyczny stosunek do tego, jak...
Self-made man, prawda, wszystko sam zbudował.
Wszystkie te mity, jak to wygląda, nie wiem, może było łatwiej w nie wierzyć. Też na pewno pomagała w tym kultura. Wszyscy widzieliśmy filmy, gdzie dzieciaki w Stanach rozwożą gazety, sprzedają limoniady i to się wydawało takie właściwie w porządku, dlaczego nie? No ale coś może jeszcze ci przychodzi do głowy, dlaczego ten mit taki, że to jest dobra ścieżka dla naszych dzieci, no tak mocno w nas gdzieś tam.
Wydaje mi się, że jak się tak spojrzy na społeczeństwo troszkę z lotu ptaka, to też trochę z punktu widzenia psychologa, ja też mam takie doświadczenia terapeutyczne i też między innymi w takim nurcie, jak właśnie podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, ono bazuje na podejściu też na porozumieniu bez przemocy. I mówi się często tak, że osoba, żeby była faktycznie asertywna w takim zdrowym rozumieniu, to musi też w dużej mierze doświadczyć trochę skrajności. Czyli osoba, która jest zbyt uległa, kiedy zaczyna się uczyć, jak być asertywną, często bywa przemocowa w tych relacjach, nawet agresywna przez pewien czas, bo takiego treningu potrzebuje. Przenosząc to na całe społeczeństwo, myślę sobie, że wciąż w nas to trwa, że my trochę przegięliśmy po prostu, mówiąc takim językiem prostym.
Tak bardzo nas poprzedni ustrój doświadczył, że teraz przegięliśmy drugą stronę.
Tak jest, tak jest. To się zresztą chyba próbuje, to społecznie już teraz młode pokolenie nam to chyba powoli, przynajmniej w tym aspekcie, próbuję prostować. Takie mam, myślę, że jesteś też młodszy i możesz więcej o tym powiedzieć, ale też przede wszystkim myślę, że masz więcej takich doświadczeń, bo badasz to w takim codziennym trybie, jako dziennikarz opisujesz to, ale wydaje mi się, że to, co Krystyna Skarżyńska nazywa darwinizmem społecznym, jest bardzo widoczne. Ona w swojej takiej pracy 30-lecia takiego portretu psychologicznego Polaków, takiego psychospołecznego czy psychopolitycznego, jak to nazwała, opisała, że u nas jest bardzo wyraźny rys darwinizmu społecznego, około nawet 1/3 z nas go ma. On oznacza brak wiary w dobro wspólne, przekonanie, że życie społeczne jest grą o sumie zerowej, żeby jeden wygrał, 9 musi przegrać. Absolutna akceptacja do przepychania się łokciami, do instrumentalizowania innych ludzi, czyli że my szukamy w innych ich słabości po to, żeby użyć przeciwko nim tych słabości, bo dzięki użyciu przeciwko nim my wygrywamy, czyli no w zasadzie zatomizowane w pełni społeczeństwo, silniejszy, takie prawa dżungli, tylko silniejszy wygrywa i to jest oczywiście dość typowe i chyba też nie dziwi pewne próby też takich narzucenia w jakimś sensie kultury autorytarnej, też ustroju, w dużej mierze też autorytarnego w pewnym wymiarze. Autorytaryzm też ma swoją dynamikę, ma swoją skalę, prawda? Ale myślę, że my w takim miękkiej kulturze autorytarnej bardzo mocno funkcjonowaliśmy i funkcjonujemy wciąż w wielu miejscach. Nie tylko w polityce tak, ale nie tylko w sferze politycznej. Bardzo wielu. Przecież autorytaryzm rodzi się w domu, w szkole, na podwórku, w pracy. Oczywiście, oczywiście, bo to jest bardzo schierarchizowane społeczeństwo, które tak, tak. To kultura demokratyczna jest czymś więcej niż tylko ustrój o charakterze politycznym i, prawda, wybory. Uczestniczenie w przestrzeni politycznej, co jest szalenie ważne, ale jednak to idzie w dół i wydaje mi się, że my też tutaj trafiamy właśnie w to. To znaczy, jeżeli 30% z nas mniej więcej ma takie cechy darwinistów, no to umówmy się, że w szkołach, w przedszkolach to się dzieje to samo, tak? To znaczy dzieci są takim no trochę produktem nas. Ja zresztą jestem też przekonany, że my mamy jeszcze bardzo daleko do realizacji naszego zobowiązania, które podjęliśmy w 91 roku, ratyfikując konwencję o prawach dziecka, która jest powszechnie łamana, a pierwsza zasada konwencji, czyli zakaz dyskryminacji, jest po prostu traktowany jako w ogóle śmieszny. Dzieci są dyskryminowane nawet z takiej mentalności, żeby użyć takiego sformułowania jak adultyzm. To jest po prostu dyskryminacja ze względu na młody wiek. Młodzi ludzie nie są uwzględniani ani jako obywatele i jako ludzie. Są trochę ludźmi i trochę obywatelami i obywatelkami, ale co do zasady, jakbyśmy rozmawiali, to jest 18% społeczeństwa. Czy ktokolwiek pyta i konsultuje, prowadząc polityki publiczne? Nie. Czy w ogóle my badamy na przykład wpływ legislacji na dobrostan młodych ludzi? Nie, w ogóle nikt nawet się nad tym nie zastanowi, prawda? Młodzi ludzie mają się podporządkowywać za każdym razem.
I ryby głosu nie mają słynne.
Ale tak jest. To znaczy, że reguły, które tutaj panują, są regułami, które ustalają zawsze dorośli. Zresztą reguły, których trzymać się mają dzieci, dla dobra dzieci, bo oczywiście kategoria dla dobra dzieci jest powszechna, tylko nikt do końca nikt tego nie zdefiniował. Notabene dobro dziecka jest również zasadą wynikającą z konwencji o prawach dziecka, nie wprowadzoną do polskiego porządku prawnego. My nie mamy definicji dobra dziecka. W związku z tym każdy używa jak chce i to jest też błąd, ale faktycznie to dorośli tworzą ten świat, dzieci się podporządkowują. Dlaczego? Bo, kończę ten wątek, może przynajmniej na teraz, ale mamy że my postrzegamy jednak wciąż dzieci, niestety Korczak w latach 30. już o tym pisał, ale postrzegamy dzieci przez pryzmat braku. Dziecko jest, ciągle czegoś mu brakuje, dziecko musi ciągle dorosnąć, dziecko jest inwestycją przyszłości, która jest bardzo przemocową też kategorią, nie? Że dziecko właśnie musi się dopasować, dziecko musi dorosnąć, dziecko musi się nauczyć. W zasadzie nie odwracamy tego, czego my się możemy nauczyć od dzieci, a możemy się bardzo wiele nauczyć od dzieci i to dzisiaj już jest, powiedzmy, w wielu kręgach bardzo popularne, to znaczy cały świat emocji, cały świat w ogóle zrozumienia tej grupy społecznej może wnieść do naszego życia bardzo wiele, tak bardzo dużo myślimy o przyszłości, że w zasadzie tu i teraz nie szanujemy tej grupy społecznej i myślę, że to się po prostu bardzo musi zmienić.
Nie szanujemy, więc jakby też, może nie wiem, jak to powiedzieć, może nadużywamy tej naszej rodzicielskiej władzy wobec tych dzieci, bo nawet chyba gdzieś w przepisach jest, że do 13 roku życia to rodzice decydują, co jest dobre, a co złe dla dziecka, więc kiedy zdecydują o tej pracy, to dziecko często nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Jeszcze wrócę na krótko do takiej pracy, od której zaczęliśmy, nie wiem, jakiejś sprzedaży czasem czegoś na bazarze albo na ulicy jakichś tych właśnie wiśni czy czereśni, którą publicznie gdzieś tam chwalimy, niektórzy wychwalają, ja nie, ale czy to właśnie nie jest też tak, że chwalą ją te osoby, których dzieci, no i będą tak właśnie pracować?
Że nie będą albo nie muszą, tak? Że robią to trochę dla zabawy, prawda? I wychwalają to jako pewną cnotę. Tak, myślę, że dokładnie tak jest.
Moje dziecko sprzedało lemoniadę, ale tak naprawdę ono ma pieniądze.
Ono ma pieniądze, tak, tak. Ja też tak uważam, to znaczy, że no to jest właśnie też taka, że potrzeba trochę takiego refleksyjnego, krytycznego w ogóle podejścia do tego, co my widzimy wokół, prawda? W kulturze popularnej, w mediach, w publikacjach różnego rodzaju, dlatego że to, co widzimy, jest tylko pewną właśnie wierzchołkiem góry lodowej. Widzimy to dlatego, że ktoś ma zasoby, żebyśmy to widzieli. Natomiast ci, którzy rzeczywiście cierpią faktycznie albo doświadczają po prostu trudniejszej sytuacji, ten plecak życia, który niosą przez życie, jest dużo cięższy, ich nie widać. Oni ich nie stać po prostu na to, nawet nie mają tyle sił, żeby wejść na górę i żeby być zauważonym, więc oni zazwyczaj no, nie cieszą się z tego, że pracują i nie jest to dla nich zabawa, bo ta grupa, o której mówisz, to jest trochę zabawa. I to też zabawa, która oczywiście w głowach rodziców, ten pieniądz staje się takim centrum, wokół którego się obracają, prawda? Zresztą to, żeby pieniądz stał się centrum życia, nie oznacza, przecież nie wymaga, żeby te pieniądze mieć. Brak pieniędzy jest również budowaniem wokół pieniądza, więc oczywiście można budować pewne strategie życiowe i mając pieniądze i nie mając i wciąż pieniądz może być w centrum, prawda? No ale dziecko, to akurat jestem bardzo wdzięczny swoim rodzicom, bo rzeczywiście pod tym względem mówili, że wiek dziecięcy, nastoletni nie jest wiekiem do ciężkiej pracy, jest wiekiem do rozwijania się, do zabawy, do wolności, prawda? Natomiast jeśli ta praca jest taką pracą, o której rozmawiamy, znaczy jest obciążeniem, no to bez wątpienia myślę, że tutaj wchodzi w grę w ogóle najważniejsza rzecz, taka fundamentalna. To jest kwestia niestety wyrastania w poczuciu takiej złego bardzo rozumienia, zresztą nie widzę też dobrego rozumienia tego, mianowicie instytucji, która się nazywa władza rodzicielska. Bo władza, wbrew pozorom, nie jest tylko słowo, znaczy to nie jest słowo, to jest instytucja polskiego prawa. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest zapisana wprost władza rodzicielska. Za słowami jednak idą czyny. I władza z definicji swojej może być egzekwowana nawet przy braku woli drugiej strony. I oczywiście z władzą teoretycznie według kodeksu idzie odpowiedzialność, ale też postulujemy w Instytucie Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka na przykład o to, żeby wprowadzić nowy kodeks, żeby instytucje władzy rodzicielskiej zastąpić odpowiedzialnością rodzicielską, bo to jest w ogóle bardzo ważna zmiana. Władza rodzicielska wywodzi się z lat 60. z kodeksu karnego, z polityki. Natomiast w racjach rodzicielskich władza nie powinna mieć w ogóle miejsca, prawda? Bo o ile ja mam odpowiedzialność rodzicielską, za tym idą obowiązki i powinności, na tyle władza właśnie wymaga, jest w ogóle z natury rzeczy, daje narzędzie przemocy. Że jeżeli ja wbrew woli kogoś mogę przeforsować, ja oczywiście mówię tutaj nie o sytuacjach też takiej codzienności, że dziecko nie chce tam, nie wiem, no nie chce zawiązać butów, prawda, i tak dalej. No ale właśnie to też jest pytanie, czy ja mam prawo do przeforsowywania, czy ja właśnie jestem po to, żeby zadbać, zatroszczyć się, nauczyć, żeby czasem otoczyć opieką po prostu, bo ktoś nie chce, ponieważ wpadł w histerię i tak dalej. Ale władza niesie ze sobą właśnie taki niesamowicie silną energię, która no dzisiaj i później daje swój upust i mówimy o przemocy domowej, o różnych formach przemocy domowej. Wydaje mi się, że to jest pierwsze doświadczenie osoby, która musi pracować, która nie tylko zabiera jej się dzieciństwo, zabiera jej się zabawę, czas zabawy, nie tylko Janusz Korczak, wszyscy pedagodzy to powiedzą, prawda? Zabiera się czas właśnie rozwoju, zabawy, umiejętności kształtowania takich społecznych, rozwijania szalenie ważnej sfery emocjonalnej, bo to jest właśnie ten wiek, w którym rozwijamy ją po prostu w skali, która później już nie będzie, czy w takiej dynamice, która później już nie będzie miała miejsca, tylko właśnie przymusza się do realizacji tego, do czego dziecko w ogóle nie jest jeszcze gotowe, ani mentalnie, ani często niestety fizycznie też nie jest gotowe, ani nie jest gotowe od strony właśnie choćby umiejętności społecznych, więc jeżeli temu dziecku nie wychodzi ta praca, on to też internalizuje, szuka winy w sobie później, prawda? To jest, myślę, że cały jakby taki katalog, czy taki łańcuch, później domino efekt bardzo negatywny na psychikę takiej osoby, brak wiary w siebie, może mieć miejsce, albo w drugą stronę, jeżeli ktoś sobie poradził, to często sobie poradził dlatego, że nadkompensuje, czyli po prostu tak bardzo się na tym koncentruje, no że później, nie wiem, prawda, mamy do czynienia z pracoholizmem, mamy z wieloma nadużyciami, również wobec siebie samych, dlatego, że dziecko wyrosło, że zawsze dowozi sukces, prawda? I też od małego się kształtuje, że musisz dowieść sukces, nie może zawieść rodziców, prawda? Jeśli zawodzę, to ja jestem zły, bo dziecko tak przyjmuje. Dzieci krzywdzone bardzo ciężko mają poczucie winy, prawda? Ponieważ nie są gotowe do tego, żeby zrozumieć to, co się dzieje z nadużywaniem i skrzywdzeniem, którego doświadczają. W pracy może, oczywiście nie chcę tutaj porównywać tego z nadużyciami o charakterze przemocy fizycznej, seksualnej, nie, ale jeżeli źle będzie jednak to środowisko, źle zdefiniujemy to pole, otoczymy no nie do końca taką troską, albo w centrum uwagi postawimy nie to, co jest najważniejsze, czyli właśnie przyjaźnie z kolegami, koleżankami, którzy też tak robią, tylko właśnie przymus pracy. I to przymus pracy właśnie, gdzie ona musi mieć charakter zarobkowy, jeszcze tego często zarobkowy nie dla dziecka, tylko dla rodzica, no to w zasadzie można powiedzieć, że kategorią porównawczą byłaby tutaj co? No niewolnictwo w gruncie rzeczy, prawda?
No właśnie ta władza, też jeszcze się tego przytrzymam, bo tak mnie to troszeczkę ruszyło, jak o tym mówiłeś, kiedy myślałem o artykule, który napisałem wiosną, o influencerach. Tytuł był Influencerzy i dzieci manekiny, to oczywiście tam załączę do opisu, więc będą Państwo mogli sobie nadrobić ten artykuł. On opisywał rodziców, którzy wykorzystują i pracę, i wizerunek dzieci do zarobkowania najczęściej w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie. I tam pojawiały się na przykład już współprace reklamowe dzieci, które miały kilka tygodni, kilka lat. No tam trudno powiedzieć o tym, że te dzieci się na to zgodziły.
Dzieci się na to nie godzą albo, tak, jeżeli są kilkuletnie, to się na to nie godzą, bo nie są w ogóle nawet świadome i nie wiedzą. Od razu powiem też więcej. Uważam, że w ogóle pytanie dla nawet 12-13-latka, czy godzi się na umieszczenie materiałów, jest pytaniem, które jest w swojej w ogóle naturze, z punktu widzenia psychologii, moim zdaniem totalnie nieuzasadnione po prostu, tak? To znaczy, to jest jednak relacja właśnie hierarchiczna, zawsze ona taka będzie. Nie musi być instytucji władzy, ale jest jeszcze do tego wszystkiego, więc to jest relacja uwikłana bardzo głęboko. Więc jeżeli rodzic pyta dziecko, czy się godzi, to co dziecko ma odpowiedzieć, kiedy ono nie jest gotowe, ona nie ma jeszcze aparatu poznawczego przygotowanego do rozpoznawania, na przykład co to oznacza w konsekwencji, prawda? I wydaje mi się, że to już w ogóle to jest już nadużyciem. To jest bardzo niepopularne, ja wiem. Rodzice to robią często nieświadomie. Ja jestem bardzo daleki od biczowania rodziców. Takich, którzy robią to zarobkowo, takich, którzy robią to złośliwie, niestety taka grupa też jest, którzy udostępniają zdjęcia, które stawiają dziecko w złym świetle. Oczywiście trzeba to jest nieakceptowalne i to trzeba po prostu ścigać. Większość rodziców robi to zupełnie, totalnie bezrefleksyjnie. I to jest bardzo niepokojące, ale rzeczywiście to jest praca dziecka. I teraz mówimy o wielkim przemyśle reklamowym, do którego rodzice zaprowadzają dzieci, showbiz cały, prawda, gdzie się dzieci przyprowadza. I myślę, i on jest oczywiście legalny, tylko pytanie, czy jest etyczny. Wydaje mi się, że z punktu widzenia dobrostanu dziecka jest to co najmniej wątpliwe, czy warunki, które są tam stworzone, są właściwe. Wiemy też, co się dzieje często na planach filmowych, jak ciężka to jest praca właśnie. Praca, za którą też dziecko...
Się może wydawać, że to jest, a stań tutaj, nie wiem, Kasiu, ja ci zrobię 3 zdjęcia. Czasem jest tak, ale czasem jest tak, że to trwa bardzo, bardzo długo.
Absolutnie. Proszę też wziąć pod uwagę, że dziecko nie uczestniczy wtedy w zajęciach szkolnych. Dziecko całe tygodnie często nie uczestniczy w zajęciach szkolnych. Dziecko później musi to nadrabiać. To jest dodatkowy stres w tym wieku. To jest bardzo duże obciążenie. I oczywiście niektórzy sobie z tym radzą i później idą w stronę show biznesu, ale to jest znowu wierzchołek góry lodowej, prawda? To jest tak jak z tym taką kalką myślenia, że wszyscy, że jest taki wiek, w którym bardzo wielu chce być youtuberami, prawda? I zarabiać na tym wielkie pieniądze. Zarabia promil, przegrywa większość, a widzimy ciągle tę górę. I tutaj też jest taka sytuacja, mało tego, rodzic tutaj zarabia te pieniądze, prawda? Nie dziecko często. No i wydaje mi się, że jest to po prostu etycznie wątpliwe. Tam, gdzie można z tego rezygnować, powinno się z tego rezygnować. Nie można z tego rezygnować, to jest oczywiście bardzo trudny temat, bo nie ma tu łatwych rozwiązań. Dzieci są obywatelami i powinny nimi być, powinny być podmiotowo potraktowane. Chcemy widzieć też reprezentację dzieci w przestrzeni kultury popularnej, no więc jeżeli chcemy ją widzieć, to właśnie musimy się na pewno rzeczy godzić. Ale wydaje mi się, że tam, gdzie można to ograniczać, powinniśmy to naprawdę nawet dość radykalnie ograniczać. A w wymiarze rodzicielskim zdecydowanie budować świadomość rodziców, dlatego że dzisiaj jest tak, że już nie tylko dzieci do 5 roku życia, dzieci, które są jeszcze w warunkach, zdjęcia USG są już umieszczane, czyli jest cała historia od momentu przed porodem daleko udostępniana, ten ślad cyfrowy po prostu sięga miesięcy jeszcze przed urodzeniem i często sięga nastolatka, który ma już ma w zasadzie historię swojego życia opowiedzianą, tylko nie przez siebie. Jakie to są konsekwencje obciążenie psychiczne, prawda? Kiedy on chce opowiedzieć historię życia poprzez swoje działania, to jest jego wybór, jego wolna decyzja, ale w zasadzie ona już jest opowiedziana w ogromnej mierze, czyli on szuka później pracy, on albo chce jechać, albo chce się do jakiejś grupy hobbystycznej, pasji wbić i natychmiast jest, prawda, sprawdzany przez, no bo dzisiaj wszyscy sprawdzają, młodzi ludzie też, kto kim jest i tak dalej. Ta historia jest w dużej mierze opowiedziana i nie chodzi o to, że ona musi być źle opowiedziana, ale chodzi o to, że ona nie jest przez niego opowiedziana. Potężne obciążenie psychiczne, ale to jest przecież oczywiste. Prawo do prywatności, które jest demolowane tutaj po prostu, nie? Na porządku dziennym. Dziwię się tylko temu, że nie mamy też świadomości, jak wielką krzywdę robimy pod względem przemocy rówieśniczej. Dlatego, że u nastolatków to wychodzi we wszystkich badaniach. To znaczy, że jeżeli rodzice dzielą się swoimi materiałami dziecka, to dziecko potencjalnie ma większe problemy z grupą rówieśniczą, ponieważ oni sobie się z niego śmieją, stygmatyzują. To jest po prostu...
Sam o tym artykule jedna z ekspertek mi zwracała na to uwagę, że dostają telefony z telefonu po prostu zaufania, że dzieci dzwonią z myślami samobójczymi, bo ktoś wyciągnął, i to nie dzieci influencerów jakichś znanych, którzy na tym zarabiają, tylko dzieci po prostu rodziców, którzy bardzo dużo publikują. I...
A też na co dzień nie mamy też często świadomości, że w zasadzie przemoc rówieśnicza występuje niemalże dzisiaj w każdym społeczności szkolnej. Znaczy prawie, że nie ma takiej społeczności, że ona nie istnieje i rzeczywiście dzieci, jak też badaliśmy przy monitoringu podmiotowości praw i dziecka w dobie społeczeństwa informacyjnego, robiliśmy też badania jakościowe, rozmowy, wywiady z młodymi ludźmi, z dziećmi i młodzieżą i rzeczywiście tam jest takie poczucie permanentnego lęku przed tym właśnie, przed rówieśnikami. Przed rówieśnikami, bo ta sytuacja jest tak dynamiczna w tych relacjach, że materiały cyfrowe są wykorzystywane bardzo mocno przeciwko nim, prawda? I nie chodzi tylko o sexting, chodzi o różne dialogi, które prowadzą, a na przykład ale dzisiaj są przyjacielskie, ale jutro są wykorzystywane przeciwko, żeby stygmatyzować. Są zakładane grupy, które mają za zadanie grupy na kanałach cyfrowych, prawda, na Messengerze, na innych, które mają za zadanie na przykład stygmatyzację, obśmianie i wykluczenie kogoś ze społeczności szkolnej, prawda? I oni na przykład ciągle muszą to śledzić i dlatego często nie przysypiają, twierdzą, dlatego że muszą kilka kanałów równolegle monitorować, czy przypadkiem to nie oni są w centrum tej negatywnej uwagi.
Wrócę bliżej naszego głównego wątku, czyli tej pracy i to, co też opisywałem w tym artykule wspomnianym, jest odpowiedzialność firm i marek. Bo ja też zastanawiałem się, jak można w jakiś sposób to, nie wiem, ograniczyć, czy jakoś z jednej strony można oczywiście uświadamiać rodziców, to co powiedzieliśmy, można liczyć na jakieś instytucje państwowe, no ale też są firmy, które no, wykorzystują ten wizerunek dziecka do reklamowania swoich produktów. Ja pytałem w tym, przygotowując ten artykuł, firmy, które no, pojawiały się obok tych reklam, jak dbają o komfort tych dzieci, czy sprawdzają, czy te dzieci na przykład, nie wiem, te zdjęcia nie są robione, kiedy dzieci są chore, opisuję taki przypadek. No i niestety żadna z nich, a było blisko 30, nie odpisała na moje pytania ani tydzień po ich wysłaniu, bo tak było, ani pół roku teraz też, nie? Więc jak myślisz, dlaczego? Czy firmy po prostu też, no nie wiem, nie są gotowe na to, nie mają świadomości, tak samo jak rodzice? Zastanawiam się, nie chcę, tak jak mówisz, teraz ich biczować. Chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej i pomyśleli, co można robić, żeby było dobrze.
Myślę, że znalazłeś klucz do tego w pierwszym już pytaniu, tak na dobrą sprawę. To się zaczyna w domu, to się zaczyna w szkole, w takiej prefilozofii, tej mentalności naszej na dzień dobry, dlatego że później jako dorośli ludzie trafiamy do takich miejsc pracy i nigdy nam do głowy często nie przyjdzie, że tak można, że to jest w ogóle jakiś problem. No jak? I to jest problem. Jeżeli my widzimy w środowiskach często nauczycielskich, edukacyjnych również, że ten wizerunek dziecka jest udzielany na masową skalę.
Nawet często rodzice dają dziecko do żłobka, jest razem z różnymi dokumentami zgoda na publikowanie wizerunków w mediach społecznych.
społecznościowych.
Tak, kluby sportowe, klubiki dziecięce, przedszkola, szkoły, w dużej mierze też prywatne, które mają charakter komercyjny, w związku z tym to jest element kampanii promocyjnej po prostu. Dzieci dobrze się sprzedają, prawda, dobrze wyglądają. Wydaje mi się, że brak świadomości to jest jedna rzecz, dwa, ale jednak mimo wszystko to jest brak takiej instytucjonalnej odpowiedzialności moim zdaniem, dlatego że jeżeli na serio byśmy potraktowali konwencję o prawach dziecka i prawa dziecka jako integralną część praw człowieka, to w zasadzie instytucja powinna to sama korygować i mieć standard wobec tego. To znaczy na pewno w takiej polityce reklamowej powinny to być zdjęcia po pierwsze dzieci od któregoś roku życia, to różnie bardzo bywa, od razu powiem. Jest pytanie, czy dziecko powinno być bezpośrednio, na przykład są pewne profile zdjęć, które mogą być realizowane na przykład z produktem, prawda, że na przykład musi być w pewnej jednak dystansie do tego produktu i tak dalej, i tak dalej, więc powinny tego rodzaju polityki to wskazywać. Ja w ogóle bardzo liczę na to, że to jest tylko kwestia czasu i że to jest to, co zresztą wy opisujecie, co z nami zrobiliście w serwisie, co my też w fundacji zrobiliśmy, że to jest kierunek, to znaczy, że prawo do prywatności jest, ono jest po prostu zero-jedynkowe, ono jest prawem do prywatności i dziecko nie powinno być traktowane jako środek do celu, tylko jako cel. I w ogóle taka zasada mówi, że człowiek nie powinien być w ogóle traktowany jako środek nigdy, to jest bardzo trudne, a dziecko nam przychodzi z łatwością traktować w ogóle jako środek, więc i teraz kiedy traktujemy dziecko jako środek? Jeżeli my reklamujemy, jeżeli my prowadzimy promocję nawet programów charytatywnych, ale skierowanych do ogólnej grupy jakiejś społecznej, wykorzystujemy wizerunek rozpoznawalny, czyli dajemy cechy, które umożliwiają bezpośrednią, łatwą rozpoznawalność tego dziecka, to oznacza, że ono jest naszym środkiem, prawda? I teraz ja sobie zdaję sprawę, że to jest w słusznym celu, ale teraz przecież wszyscy wiemy, że wszyscy mówimy na co dzień, cel nie uświęca środków, w tym przypadku też.
Jak przygotowałem ten artykuł, to miałem taki z jednej strony dylemat, bo okej, ci co reklamują i na tym zarabiają, no to jest jakby jedna grupa, ale są profile, które mają takie właśnie słuszne cele. Pokazują, no nie wiem, jak przywijać dziecko, jak coś tam, sam jako młody rodzic, no nie, to że uczyłem się, ale w jakiś sposób sprawdzałem jak jakoś tak merytoryczne, bo one są też bardzo merytoryczne te profile, sprawdzałem jakąś wiedzę z tych profili, po czym przełapałem się na tym, że kurczę, ja to twarz tego dziecka już znam na pamięć, widziałem jego, nie wiem, 100 zdjęć, a no nie znam tego człowieka, nie znam tego dziecka, tak? I to jest dla mnie niesamowite, więc jest słuszny cel, edukacja społeczeństwa na temat jakichś, nie wiem, rodzicielskich kwestii, no jednak wykorzystanie dziecka, czy się nie da bez tego?
Absolutnie się da, tylko to wymaga pewnego wysiłku intelektualnego i pewnych umiejętności, tak? Które oczywiście nie są aż tak trudne, więc wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to wymaga takiego wysiłku, takiego przeskoczenia świadomościowego, no bo oczywiście można pokazywać dzieci w sposób, który uniemożliwia identyfikację, czyli zasłaniać twarze, czyli można różne profile, można dzieci tyłem pokazywać, można nóżki, można rączki, można różne grupowe sytuacje, które są właśnie, gdzie dzieci są poodwracane w różnych, ale tak, żeby nie rozpoznawać twarzy, tak? Cech, które pozwolą mi na identyfikację. To jest po prostu bardzo ważne, dlatego że my zasystamy świat cyfrowy materiałami, które są, po pierwsze łamią prawo do prywatności, koniec, kropka, to jest najważniejsze. Natomiast druga kwestia, to jest kwestia bezpieczeństwa. Bardzo wiele tych materiałów, takie nowozelandzkie i australijskie też badania pokazywały, że nawet, że ponad połowa zdjęć i materiałów wideo w serwisach pedofilskich, pornograficznych pochodzi od rodziców, ale to nie dlatego, że rodzice je tam dostarczyli, tylko dlatego, że rodzice dostarczają po prostu, pompują świat cyfrowy materiałami wideo i zdjęciami swoich dzieci, a one są później wykorzystywane w miejscach, których my nawet nie wiemy, bo są to serwisy albo internetowe, albo darknetowe, gdzie nie mamy dostępu i po prostu nawet tego nie widzimy, a później znajdujemy swoje zdjęcia. Taki przypadek też, przypadki są w Polsce, tak, gdzie jedna z rzeczniczek, nie będę wymieniał nazwiska, praw uczniowskich w jednym z miast znalazła swoje zdjęcie w tego rodzaju serwisu z dzieciństwa właśnie. No przecież wiadomo, że to nie rodzice dostarczyli to zdjęcie tam, prawda? Natomiast ono było dostępne i ktoś go użył.
To ja też szukając kiedyś na jakiś inny temat, ale z tym właśnie związany z wykorzystywaniem takim no, kryminalnym tych zdjęć dzieci, natrafiłem na opis grupy, potem na tą grupę. Najśliczniejsze dzieci, coś tam na Instagramie czy na Facebooku i tam rodzice, niektórzy sami wrzucali, niektórzy po prostu ktoś to, te zdjęcia, nie wiem, zabierał i wystarczy zrobić screena przecież i wrzucić. No i to była no, prosta droga, żeby to się stała baza po prostu dla przestępców.
I tak się dzieje niestety. I tak się dzieje. Wiemy też, OECD w tym newsletterze, o którym wspomniałem akurat, też podawał, że w ogóle 80% osób zaangażowanych, tych użytkowników Darknetu, to są strony pornograficzne i pedofilskie. To jest bardzo ciekawe, to znaczy, że przynajmniej taką daną podano, tak? Rozumiem, że to dotyczy nie Polski, tylko globalnego ruchu, no ale ona o czymś mówi, czyli to, co jest po prostu przez nas niewidoczne, jest w ogromnej mierze właśnie wykorzystywane w celach najbardziej takich czarnych, które moglibyśmy sobie wyobrazić. I to my karmimy niestety te serwisy. My robimy to oczywiście nieświadomie totalnie, ale te prawa są po prostu w tym zakresie też łamane. Przy czym przede wszystkim po prostu prawo do prywatności jest prawem do prywatności. Osoba nastoletnia ma prawo do zdefiniowania swojego życia po swojemu i opisania swojej historii życia po swojemu. Prawo do bycia zapomnianym, umówmy się, w praktyce jeszcze wciąż nie działa, choć pewnie będzie działać. W związku z tym wymazanie tego jest po prostu na dzisiaj, w sensie praktycznym, dla przeciętnego człowieka niemożliwe. Nie, ten ślad cyfrowy zostaje z nami właśnie jeszcze przed okresem urodzenia często i no i za ten ślad cyfrowy ktoś powinien brać odpowiedzialność. Wydaje mi się, że tutaj dyskusja nawet musi bardziej być o odpowiedzialności niż o winie, bo jak będziemy mówić o winie, to będziemy frustrować rodziców, którzy robią to z dobrej woli. Nie? Natomiast kłopot jest też taki, że to zjawisko sharentingu, o którym też wy dużo w ogóle piszecie, prawda? Czyli właśnie dzielenia się materiałami wideo, zdjęciami ze światem zewnętrznym jest... Ponad 40% rodziców to robi w Polsce. 80% uważa, że to jest w porządku, ma neutralny stosunek lub w ogóle, że to jest bardzo, bardzo dobre, tak? Bardzo, bardzo wskazane i w ogóle wszystko jest super. Umówmy się, że to jest jednoznaczne traktowanie dziecka jako środek, dlatego że dziecko nie realizuje żadnej swojej potrzeby.
Zastanawiałem się, dlaczego tak jest i jedna z ekspertek, może to była Magda Bigaj, ale może ktoś inny, powiedziała mi, że rodzice chcą w ten sposób. Zastanawiałem się, jak to się dzieje, że ci ludzie zaczynają na tym, wpadają na pomysł, żeby zacząć zarabiać. No i ktoś mi uświadomił, że to mogło być tak, że po prostu no... Macierzyństwo jest trudne, rodzicielstwo jest trudne, ktoś zmaga się z trudnymi, nie wiem, nieprzespanymi nocami i tak dalej, wrzuca zdjęcie tego dziecka, bo chce się poczuć lepiej, nagle wszyscy lekują, czuje się lepiej, czuje się dobrze jako rodzic i to się staje pewna samonapędzająca się machina, czujemy zwrot od społeczeństwa, że robisz to dobrze, radzisz sobie, potem tych serduszek jest coraz więcej, w końcu uznajemy, że no skoro tak, to może warto na tym zarabiać. Ale znowu odpływamy, a ja chcę zapytać jeszcze raz o te firmy, dlatego że Fundacja Orange, której ty jesteś szefem, no postanowiła nie wykorzystywać w swoich kampaniach wizerunkowych wizerunków dzieci. Zapytam po pierwsze dlaczego, a po drugie co byście wy, jak skoro już weszliście na tą drogę, radzili też no właśnie innym, no bo tak jak mówisz, nie jest to łatwe. Jak ktoś prowadzi firmę, która ma produkty dla dzieci, no to pewnie nie będzie mu łatwo od tak zrezygnować.
Pewnie nie będzie łatwo od tak zrezygnować. My też od tak nie zrezygnowaliśmy i to nawet nie chodzi tylko o kampanię, tylko w ogóle o działanie naszych programów, informowanie o programach. Programach, żeby państwu też wyjaśnić, my jesteśmy od 17 lat związani z sektorem edukacji. I prowadzimy programy edukacyjne, te programy darmowe, tak? Więc można powiedzieć, no mamy pewną misję do realizacji, czyli w misyjnym celu też używaliśmy wizerunków dzieci. One oczywiście były całkowicie od strony prawnej zabezpieczone, ale jednak w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, no dobrze, jeżeli rozmawiamy i pogłębiamy problematykę praw dziecka, prawo do prywatności, tworzenie przyjaznych warunków do życia, przeżycia i rozwoju, dobro dziecka i kierowanie się w każdym aspekcie dobrem dziecka, bo to jest jedna z trzecia zasada konwencji o prawach dziecka, brak dyskryminacji, to czy te zasady tutaj mają w ogóle miejsce, jeżeli my jednak wykorzystujemy, to oczywiście dziecko się może cieszyć na planie zdjęciowym, prawda? Jak najbardziej ono może mieć w ogóle dobrą zabawę, ale jednak ono jest wciąż środkiem. Więc to nie jest tak, że więc podjęliśmy taką decyzję na początku, bardziej, że próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co by było, gdyby było inaczej i czy to jest na pewno fair, czy jest okej. Prawie rok nam to zajęło. Po prostu rozmawialiśmy wewnątrz i wydaje mi się, że to jest taki proces dochodzenia do tego. I w pewnym momencie rzeczywiście już nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że oczywiście, że to instrumentalizujemy. Nie chcemy mieć poczucia wyższości moralnej, tak jak i wy tego nie robicie, bo też przecież zrezygnowaliście pierwsi i też nie, to nie jest tak, że wszystkich innych oskarżacie albo każecie im robić to samo, prawda? To musi być wewnętrzna, autonomiczna decyzja, więc nie chodzi o to, żeby obwiniać innych i kazać. Każdy sektor, każda organizacja, każda instytucja ma swoją specyfikę i musi tę decyzję podejmować lub nie w swoim trybie. To jest bardzo ważne. Natomiast... To nie oznacza, że my nie zapraszamy dzieci na plan, bo zapraszamy dzieci na plan, tylko dzieci nie mają pokazywanych już twarzy wtedy. Swoją drogą rzeczywiście osoby, które uczestniczyły w tych, na przykład w niektórych właśnie sesjach zdjęciowych, bo też sobie przygotowujemy po prostu takie portfolio zdjęć na przyszłość, tak, żeby mieć, dlatego że prowadzimy poszczególne programy, mamy swoje takie linie, gdzie też są identyfikowane przez nauczycielki, nauczycieli, przez świetlice, które prowadzimy, więc też organizujemy sobie sesje. Inaczej oczywiście jest w domu, inaczej jest w mojej organizacji, ale my tak właśnie to jakby musimy trochę organizować, to jest nasza praca też między innymi. Więc pierwszy raz osoby się spotykały z tym, że właśnie zależy nam na tym, żeby nie pokazywać twarzy. To jest w ogóle urocze. Rodzicom tych dzieci, które były bardzo takim pozytywnym szoku, że tak bardzo dbamy o to, że właśnie my nie chcemy pokazywać tych twarzy aż bardzo i bardzo też o to dbaliśmy na planie, więc to się w ogóle, to wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle duża szansa dla firm. To znaczy to w ogóle otwiera duże takie pole do kreatywności, nie? Znaczy jak zrobić to inaczej? Jak pokazać, żeby to było wciąż budziło emocje, dobre emocje, żeby to był ciepły wizerunek, a jednocześnie właśnie bez twarzy, ale to się da, prawda? To znaczy, ja wiem, że nie każde zdjęcie, nie chodzi o to, żeby na każdym zdjęciu buźki przylepiać dzieciom sztuczne, chociaż tak też można, w prywatnych celach to jak najbardziej polecam, natomiast no myślę, że jak ktoś już prowadzi organizację, instytucję albo firmę, no to musi to robić w sposób właśnie taki kreatywny i to dopiero otwiera pole do myślenia. Tu trzeba właśnie pokonać barierę takich prostych ruchów, które każdy wie, jakie są, nie?
Ruchów, które też już przez lata sobie, no nie wiem, tą ścieżką szliśmy i wydaje się, że nie ma nic złego.
Tak, a można wiele uroczych w ogóle zdjęć zrobić, nie pokazując wcale twarzy dzieci, prawda? I to się da. To się da, prawda? Są sytuacje, które można aranżować, po prostu jest to możliwe i wydaje mi się, że to jest w ogóle kierunek, w którym my zmierzamy, przy czym chyba jeszcze daleka droga przed nami. No, ty analizujesz to w ogóle na co dzień, jako dziennikarz też się tym zajmujesz w dużej mierze i zajmujecie z zespołem. No wydaje mi się, że to jest jednak wciąż bardzo mocny początek, nie? Znaczy, że z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, żeby powiedzieć nawet osobami właśnie w obszarze właśnie edukacji i rozwoju, które powinny mieć w ogóle z założenia taką wrażliwość, nie potrafią, znaczy nie rozumieją w ogóle, w czym jest problem. A jest, i jest bardzo poważny. Czy ja instrumentalizuję dziecko? No do tego się to sprowadza.
Jesteśmy na początek drogi, ale no ktoś musi ją w jakiś sposób, nie wiem, wyznaczyć czy rozpocząć. Mówię, że trwało to rok. Nie chcę wchodzić w jakieś super szczegóły, ale może też podpowiedzmy, jak można pracować nad wypracowaniem takiego, nie wiem, standardu, takiej polityki.
U nas to było też dosyć ważne, bo my wprowadziliśmy, mamy też własną rzeczywiście politykę ochrony dzieci. Ona dotyczy programów świetlic, programów szkolnych i pozaszkolnych, ale także oczywiście zespołu fundacji. Oczywiście polityka czy standardy ochrony dzieci dotyczą weryfikacji kadry pracowniczej, ale dotyczą bezpiecznego kontaktu, czyli jeżeli, czy ja się mogę kontaktować, jak mogę się kontaktować z dzieckiem poza obowiązkami służbowymi, prawda? Ale one dotyczą również ochrony wizerunku. One dotyczą ochrony danych osobowych i takiej szczególnej troski też na kładzonej na to. One też definiują taką relację, tworzenie tych przyjaznych warunków właśnie do życia, przeżycia i rozwoju dla dziecka, czyli na przykład w jaki sposób ja powinienem podchodzić do dziecka właśnie w sposób nieagresywny, nieprzemocowy, to jest nieakceptowalne. Więc tego rodzaju standardy mamy. I to był rzeczywiście chyba początek drogi, że takie standardy wprowadziliśmy. Później zadaliśmy sobie pytanie i na to pytanie próbowaliśmy sobie przez wiele miesięcy odpowiadać. Po prostu otwarte pytanie. To nie było pytanie, które ktoś z góry powiedział przełożone, że teraz tak będzie, bo moim zdaniem to jest w ogóle nieskuteczne wtedy. Czasem skuteczne, czasem pewnie mniej skuteczne. Czyli taka trochę samoregulacja nastąpiła. Przy czym też, żeby była jasność, wydaje mi się, że w tej sprawie one poszły tak daleko, że samoregulacja może nie wystarczyć. I wydaje mi się, że tutaj boleję nad tym, że instytucje państwa, Rzecznik Praw Dziecka, resort oświaty, edukacji i nauki, tak, że wymiar sprawiedliwości, że tutaj trochę Rzecznik Praw Obywatelskich, że nie widzą, tak, bo to jest taki krąg instytucji, który powinien być pierwszy, który tego pilnuje, prawda? I który wyznacza te standardy w zasadzie i który rekomenduje rozwiązania dla instytucji, mam na myśli urzędów, dla przedsiębiorstw i dla organizacji i który powinien po prostu moim zdaniem zdecydowanie bardziej dyscyplinować te podmioty w tym zakresie. I to jest całe pole wciąż do wykonania, ponieważ na dzisiaj według mojej wiedzy rozmów w różnych gremiach, w których też funkcjonuję, działam, dyskutuję, rozmawiam, bo też o tym rozmawiam, temat jest totalnie nierozpoznany, jest traktowany jako drugorzędny, a w tych instytucjach powinien być traktowany jako pierwszorzędny, bo dotyczy fundamentalnego prawa, jakim jest prawo do prywatności. Jeżeli zabierzemy prawo do prywatności osobie dorosłej, podnosi się larum. Jak zabierzemy prawo do prywatności i łamiemy je dziecku, dziecko oczywiście nie podniesie larum, ponieważ nie wie o tym, że jego prawo jest właśnie łamane i nie chcemy słuchać też tego, że łamiemy to prawo. W związku z tym z dzieckiem wolno, prawda? Dorosłemu wobec dorosłego nie wolno. Jest to po prostu niesprawiedliwe i w tym sensie dziecko nie jest do końca obywatelem i do końca człowiekiem, ponieważ nie dajemy mu szczególnej ochrony, którą powinien być otoczony, wręcz przeciwnie. Tutaj łamiemy to z pełną premedytacją.
No że to łamanie prawa, z jednej strony prawa pracy, bo też pamiętajmy, że zgodnie z kodeksem pracy dzieci poniżej 16 roku życia mogą wykonywać pracę, ale tylko wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących na przykład działalność kulturalną, artystyczną, ale nie może być to praca stała. Plus muszą być spełnione liczne obowiązki, na przykład nie może to kolidować ze szkołą, z nauką, musi być opinia dyrektora szkoły, musi być wniosek skierowany do inspektora tu pracy, czego też bardzo często się nie robi.
Znaczy w ogóle się praktycznie nie robi, jak rozumiem, bo tutaj kolejną instytucję poruszyłeś, Państwowa Inspekcja Pracy też właśnie, to jest kolejna instytucja, która powinna w tym zakresie wymóc pewne standardy ochrony dziecka.
Tak, tak. Więc jakby zmierzam do tego, że te no, regulacje państwowe też, no, mówiąc delikatnie, powinny być no, skuteczniejsze w jakiś sposób.
A teoretycznie istnieją zapisy, prawda? Ale te zapisy są w jakimś sensie martwe. Nie tylko zgłaszanie do Państwowej Inspekcji Pracy tego rodzaju sytuacji, ale także to, że my po prostu definiujemy, prawo jest prawem, ale definiujemy je na swój sposób. Czyli w ogóle stosujemy taki kontratyp w języku prawniczym mówiąc, czyli wyłączamy pewną sferę no ze stosowania. Tak było przez lata z przemocą wobec dzieci, jeżeli chodzi o cele wychowawcze, tak twierdzono. I sądy, pomimo tego, że konstytucja zabrania w artykule 40, sądy uznawały, że w celach wychowawczych wolno karcić. Dopiero w 2010 roku, po 13 latach istnienia konstytucji, wprowadzono w kodeksie opiekuńczym wychowawczym jednoznaczny zakaz stosowania kar cielesnych. Wciąż niektórzy tego nie rozumieją, ale potrzeba było 13 lat, żeby to dodefiniować, choć konstytucja mówi o tym wprost. Czyli i to sędziowie uznawali to, adwokaci powoływali się na to, prawda? Czyli i dokładnie w tej sferze mamy bardzo podobnie. To znaczy, że wyłączamy to z takiej oceny prawnej niestety.
Podsumowując, można powiedzieć, że mamy sporo jeszcze do zrobienia. Skończę, bo kończymy już naszą rozmowę, bardzo ci dziękuję, ale skończę jeszcze takim cytatem, który też pada w moim tym tekście, już wielokrotnie wspominanym, o tym, że, bo też często mówiliśmy tutaj o prawie do prywatności, że to dziecko powinno mieć, i to powinno być prawo właśnie człowieka, napisanie własnej historii, powinno mieć prawo do takiego odbicia siebie na tym białym płótnie i żeby rodzice sprawili, żeby to płótno było białe, kiedy ciągle białe, kiedy to dziecko będzie już świadome, czy po prostu starsze.
Dobrze powiedziane.
Bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
To był drugi odcinek drugiego sezonu podcastu Pracownia. Jeśli wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie i dzielcie się nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych, a na kolejne już teraz was zapraszam. Do usłyszenia.